chcesz dodać istniejące konto, aby utworzyć nowe. A ja nawet nie wiem, o co im chodzi, dlaczego ja mam tworzyć nowe. A, zgodzimy się na istniejące. Jak coś istnieje, to jest podobno znane. Jak jest znane, to już nie jest takie groźne hasło. Piszemy sobie jakieś. Ze względu na wrodzone lenistwo kupiłem to, bo to jest lekkie. I co on tu jeszcze pisze? Wierzytelność, co on zgłupiał, przecież wie, że z cyganem ma do czynienia.
Parno. Reportaż Joanny Sikory.
50 lat temu dla mnie było problemem zamontowanie radia w taborze, bo co prawda skombinowałem takie radio. Nawet wiem, jak się nazywało, szarotka, białego koloru. I to dla mnie był wtedy szczyt techniki. A dzisiaj tablety. I naprawdę, gdybym ja wtedy, nawet po spożyciu, że tak powiem, coś takiego wymyślił, to następnego dnia, jakby mi ktoś opowiedział, że coś takiego wymyśliłem, coś takiego mówiłem, sam osobiście sobie na czole bym ślimaczka namalował. Rok, dwa lata po tym przymusowym osiedleniu poszedłem do wujka Paule. Ja mówię, czy ruszamy na rajs. A wujek Pauler był bardzo dobrym gitarzystą. Nawet jak chodziłem kotły cynować, to brałem go ze sobą nie po to, żeby mi pomagał cynować, tylko żeby mi grał na gitarze, a mi się dobrze wtedy cynowało. A gdzie pojedziemy? No to pojedziemy do Huncego. No to był Muca, Kunca, Kumot Masingro, Kumot Karol i Maryś chyba jeszcze, ale to nie jestem pewien. I taką paczką pojechaliśmy odwiedzić Huncego. Hunca jak nas zobaczył, a tam bita jedna rodzina mieszkała, tylko cyganów, się ucieszył. Tam pobyliśmy dzień, dwa. Jak już się wyżarło, co było do wyżarcia i ewentualnie się znudziło, pojechaliśmy do Kaliny. Kalina to taka stacja kolejowa przed Piłą, tylko nad Notecią. Tam mieszkał Bielak z dziećmi i małżonką. Posiedzieliśmy u Bielaka. Od Bielaka pojechaliśmy do Maszewa z Bielakiem łącznie i z Huncem, bo po drodze myśmy dobierali ze wszystkich. I tak dotarliśmy z Maszewa do Stargardu Szczecińskiego i tam nas rozpędziła milicja jakoś. No i tak wyglądało potem to koczownictwo. No myśmy akurat wtedy tak wyruszyli, ale to się u cyganów zdarzało. Ten raj ze FIBA, jak dostaliśmy, to się jechało, po prostu koczowało od chałupy do chałupy. Bardzo łatwo robić legendę wokół czegoś, co było. To z jednej strony nie były lekkie czasy, to były czasy trudne. Z wielu powodów, po prostu zewnętrznych, to znaczy się sytuacja w ogóle i w kraju, i na świecie była taka, jaka była. Dużo rzeczy nie było. Było ciężko, no bo nasza wędrówka nie zawsze składała się z pogodnych, ciepłych dni. Nie zawsze te wszystkie wozy miały dobre koła, które jechały równo, czasem po drodze. I to przeważnie zdarzało się wtedy, kiedy jechał wóz sam, bo reszta gdzieś pojechała inną drogą. Spadały koła i wtedy złe traktowanie kobiet przez cyganów, to jest bardzo przesadzone, bo przeważnie w tej walce słownej, która wtedy następowała przy takim remoncie wozu, wygrywały raczej kobiety. Może dlatego, że mają różniejsze strony głosowe. '64 rok nie był dla nas groźny, to znaczy się był nieprzyjemny. zobaczyliśmy, że byle rozkaz, byle pajac, który wyda polecenie jakiejś grupie ludzi, których się ubierze w jakieś tam mundurki, może z ludzi, którzy na co dzień byli być może porządnymi ludźmi, bo przecież to nawet nie byli milicjanci, to byli ormowcy, wychodzi z nich co najgorsze. I tak sobie wyobraziłem, że tak samo myśleli ci żołnierze SS, którzy prowadzili ludzi do Oświęcimia. Oni wtedy ślepo robią coś, co chyba sami do końca nie wierzą. To było strasznie. Widać taką tępą nienawiść. Taki obraz, widzę, jak dwóch ormowców biegnie za chłopcem, takim 8-9-letnim, któremu się sikać zechciały. Po prostu biegł się wysikać. Oni za nim biegli jak wściekli. Jakby mieli broń wtedy, bo oni broni nie mieli, to by strzelali. I ten moment strachu, tym bardziej nie tyle my, bo my byliśmy jeszcze w miarę młodzi wtedy, ale to pokolenie trochę starsze, które przeszło obozy, wojnę, jak zostaliśmy otoczeni przez samochody, które reflektory skierowało na nas, to tak przypominało łapankę do obozów, że Bola nigdy już psychicznie, to taka starsza cyganka, nie doszła do siebie. Ona popadła w taki szok. Już do końca życia potem o obozach opowiadała, wspominała. I dużo ludzi psychicznie to odniosło i też alkoholizm się wtedy zaczął. Szkoda mi kontaktów międzyludzkich. Jakiś taki wzajemny szacunek był duży. I tu się okazuje, że prawo obyczajowe to ma dużą siłę i dużą wartość. Nikt by się nie odważył bez powodu jeden drugiego obrazić. Samo obrażenie było przyczynkiem do wywołania, że tak powiem, awantury obyczajowej, nawet w oparciu o szereg Roma, skoro ja bym kogoś niesłusznie posądził o jakiś tam niecny czyn. I to był taki hamulec społeczny, czego już nie ma, to zanika. Młodzi ludzie uważają, że starzy głupi i po prostu byli tak ciemni, że kierowali się nie wiadomo czym. To pokolenie, które w tej chwili nastąpiło, nie wierzą naszym tradycjom. Znaczy się, one nie mają dla nich tej wartości nośnej, bo dla mnie, załóżmy, czy dla moich rówieśników, czy trochę młodszych, tym bardziej starszych, zostanie wyalienowanym ze środowiska, czyli Magierdo, jak to tak ładnie się nazywało w moim dialekcie prasso, znaczy się to samo, czyli człowiek objęty infamią, to był pozbawiony wszystkiego. To znaczy się, w tym samym momencie traciłem przyjaciół, rodzinę i możliwość kontaktu z najbliższymi, czyli w środowiskiem, w którym żyłem, które dla mnie było ważne. I na pewno to była największa kara, jaka może człowieka spotkać, bo nagle się stał człowiekiem bez przeszłości i z niewiadomą przyszłością. Nie zawsze nawet nasi potrafią to wyartykułować, o co tu chodziło, no bo wydaje mi się na jakichś takich półidiotów albo załóżmy hołdującym tradycji jakiejś więziennej grypsery czy coś takiego, bo to takie trochę podobne jest. Nie, to się przekładało na konkretne ludzkie życie. Między innymi tu chodziło o bezpieczeństwo nasze. W taborze nie było policjanta, który pilnował porządku. To zarazem była kara, a z drugiej strony ratunek do środowiska. I tak to trzeba przyjmować. I to, co wydaje się załóżmy dla młodych ludzi w tej chwili w Polsce śmiesznym, że według prawa obyczajowego ja nie mogę podawać ręki lekarzowi przy powitaniu. Prawo obyczajowe powstawało gdzieś na przestrzeni XVI, XV nawet wiek, kiedy to lekarze nie mieli pojęcia o bakteriach, o higienie osobistej i lekarz, który z jednej strony leczył, z drugiej strony był nosicielem chorób. I stąd to się wzięło. I dlatego Ja uważam, że należy z dużym szacunkiem się odnosić nie tylko do naszych praw obyczajowych, no bo wiadomo, skoro nasze to jest mi najbliższe i najważniejsze, ale do wszystkich tych praw obyczajowych, bo zresztą prawa państwowe w oparciu o coś powstawały. I być może, że czasem w niektórych prawach państwowych należałoby wrócić do obyczajowych, bo prawo to państwowe, oficjalne, tak daleko rozmija się z życiem, że to prawo zwyczajowe by więcej jakichś ludzkich odruchów wniosło i zdrowego rozsądku zarazem. Edukacja to jest chyba następny krok, który może nas uratować. Jestem człowiekiem, który za chwilę ma obowiązek zgasić światło, posprzątać pokój, w którym mieszkał. Dlatego tak spoglądam, no bo też bym chciał, żeby moje wnuki, prawnuki żyły w jakimś takim świecie, który gwarantuje po prostu coś tam. A trudno radzić w momencie, kiedy naprawdę nie znam odpowiedzi na pytania podstawowe, bo kiedyś jak jeździliśmy, a zapytałbym się mnie wnuk wtedy, co ma robić, to bym powiedział, cynuj kotły, bo cynując kotły wiedziałem, że z tego można wyżyć. Dzisiaj jakbym powiedział, cynuj kotły, to raz, żeby nie bardzo rozumiał, o co to chodzi z tym cynowaniem, bo dzisiaj jest stal niedzewna czy inne sytuacje i nie cynuje się kotłów. Będąc bardziej światłym ode mnie, a na pewno moje wnuki, prawnuki tym bardziej będą, ja wiedzą, że to cynowanie kotłów to było łykanie oparów kwasu solnego i przyczyna wszystkich chorób łącznie z nowotworowymi. Zresztą masę kotlarzy umierało na nowotwór żołądka, płuc. Mnie szczęśliwie w moim życiu tak się udało, że mam zawód, który daje wolność zawsze, niezależnie od nacji, no bo jako rzeźbiarz, trochę malarz, chociaż nie lubię malować, lepszy ze mnie nauczyciel malarstwa niż malarz. Ale wiem, że ludzie potrzebują się otaczać przedmiotami, które zdają się być ładne. I to jest najsmutniejsze, że człowiek nie umie poradzić, bo nie umie przewidzieć, w jakim kierunku pójdzie świat, żeby była szansa dla innych. To już było akurat, coś się naładowało nam. Teraz chcę, żebym wyłączył. Wyłączymy. OK. Kiedy tylko wokół siebie słyszałem język cygański, było wiadomo, że jest tabor i nie było nikogo obcego, to było coś, co rzadko można spotkać w tak zwanym życiu cywilizowanym, że przez moment naprawdę byłem u siebie. Był taki moment, staliśmy na skraju Puszczy Noteckiej i w nocy wyszedłem, była pełnia wtedy. Wracałem z ryb i tak pod górę było gołe pole i na tym polu buszowały sobie dziki w tym świetle księżyca. I tak sobie stanęłem i mówię tak, kurczę, nie wiadomo co z człowiekiem w życiu się może zdarzyć, ale tego widoku, takiego momentu, to już mi nie odbierze nikt. I to było to życie, to było coś takiego właśnie, że to były takie momenty. Albo też z tego samego miejsca, tam okolice Chodzieży wtedy, poszedłem do lasu, ale nie wiem po co, no po prostu poszedłem do lasu i ni stąd, ni zowąd wchodzę i rośnie sosna, ale tak jakby zaprzeczenie heliocentryzmu. Gałęzie rosły do ziemi, nie do góry, no wszystko odwrotnie w tym drzewie. I to były te skarby, które się zbierało po drodze. I to się wszystko razem składało, ta sympatia międzyludzka, prawo obyczajowe, ta pewność, że tabor to jest taki nie tylko jakby dom, ale to jest jakiś taki dom, który z jednej strony na zewnątrz, to znaczy się są ludzie od wewnątrz, bo jest mój stosunek do tych ludzi, do tego wszystkiego i takie poczucie obowiązku jakiegoś tam. I to całe otoczenie typu przyroda, jak tutaj się stało i tak dalej. I to wszystko razem się składało na tabor. Były takie momenty, że jest deszcz, wichura, paskudnie, ale my siedzimy w namiocie, nas kilka osób, opowiadamy sobie jakieś bajki, nie bajki, wspomnienia czy coś tam. Deszcz bębnie o płótno, a mi jest fajnie, ciepło, spokojnie, chociaż przecież paru milimetrów, czy nawet nie milimetrów, dzieli nas od tego, co jest paskudne, ale ta umowna ściana dawała nam bezpieczeństwo i tym był tabor. To była ta umowna ściana, która nas dzieliła od tego, co nam zagrażało.
Był to reportaż Joanny Sikory, Parno. O swoim życiu opowiadał Karol Parno-Gierliński.